Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swojego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w moje imię, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Człowiek najbardziej oddala się od innych, jest dla nich najbardziej stracony przez zło, które popełnia. Jezus chce takich ludzi z powrotem odzyskać. I tego oczekuje od swoich uczniów, tego oczekuje od swojego Kościoła. Taki stracony przez zło człowiek może być na nowo zdobyty dla Chrystusa tylko przez usunięcie winy, przez przebaczenie. To dokonuje się w Kościele poprzez ludzi, którzy wierzą w Chrystusa i we wszystkich sprawach i okolicznościach chcą tego samego, czego chce Bóg. Dlatego właśnie, gdy spotykają się z człowiekiem, który zgrzeszył, a są uczniami Jezusa, zrobią wszystko, żeby odzyskać go dla Boga i dla ludzi. To, że według Ewangelii należy to czynić w trzech etapach, jak dzisiaj słyszymy, oznacza całościowy wysiłek, bo symboliczne znaczenie cyfry 3 w biblijnym języku oznacza właśnie całościowość. Trzy etapy zdobywania z powrotem dla Boga człowieka, który zgrzeszył, oznacza całościowy wysiłek w tym zakresie. Również charakter poszczególnych etapów, o których mówi Jezus, wskazuje na potrzebę całościowego wysiłku. Jednym słowem, należy uczynić wszystko, uczy Jezus swoich uczniów, aby odzyskać dla Boga i wspólnoty straconego przez Jego własne zło człowieka. Pierwszy etap ratowania grzesznika. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Ratowanie grzesznika polega na odzyskiwaniu go. Pierwszy etap takiego odzyskiwania polega na bezpośrednim, osobistym i dyskretnym kontakcie. Należy to uczynić w cztery oczy, bez obecności osób trzecich. Należy się zaangażować osobiście, mając nadzieję na owocność i skuteczność. Należy mieć przy tym odwagę, jak uczy Jezus, czynienia dobra w postaci upomnienia. Nie bać się upomnienia grzesznika, bo właśnie tego mu potrzeba, aby wrócił na drogę dobra. Należy mieć odwagę czynienia dobra w postaci upomnienia grzesznika, narażając się przy tym często na niechęć, odrzucenie, a nawet agresję ze strony tak ratowanego człowieka. Jezus mówi następnie o drugim etapie ratowania grzesznika. Jeśli nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch. Jeśli w trakcie pierwszego etapu sam na sam nastąpi odrzucenie ze strony grzesznika, nie należy rezygnować z uzyskania go dla Boga i wspólnoty. Należy iść dalej, jak uczy Jezus, w ratowaniu. I kolejny, drugi etap polega na wspólnym wysiłku ratowania straconego człowieka. I ten etap zawiera, według słów Jezusa, dyskrecję. W całej sprawie, dla dobra ratowanego. Należy kontynuować bowiem to dzieło ratowania we dwóch lub trzech, jeszcze nie z całą lokalną wspólnotą wierzących, mając cały czas nadzieję na owocność i skuteczność tego zbawczego działania. Również i na tym etapie należy mieć odwagę czynienia dobra w postaci upomnienia, narażając się przy tym na niechęć, odrzucenia, a nawet agresję ze strony tak ratowanego człowieka. Jezus mówi następnie o trzecim etapie tego dzieła ratowania grzesznika. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. Gdy w trakcie drugiego etapu wobec dwóch albo trzech nastąpi odrzucenie ze strony ratowanego grzesznika, nadal nie należy rezygnować z uratowania go, podjąć tę próbę po raz trzeci. Teraz jednak trzeba zaangażować w to dzieło zbawienia wszystkich pozostałych, wszyscy w lokalnej wspólnocie, to znaczy jako miejscowy kościół. Powinni się zaangażować w to dzieło zbawiania. Wszyscy bowiem są odpowiedzialni za swojego brata w Chrystusie. Ten trzeci etap według nauczania Jezusa oznacza dopełnienie całościowego wysiłku ratowania, odzyskiwania straconego przez grzech brata. Jeśli ten wspólnotowy wysiłek zbawienia zostanie odrzucony, oznaczać to będzie, że stracony przez grzech brat podjął wolną, suwerenną decyzję wobec Boga i Jego wspólnoty, że nie chce być już dalej członkiem ludu Boga w istocie, bo nie słucha Boga i nie słucha Jego posłańców, którzy przynoszą Mu słowo od Boga. Polecenie Jezusa, żeby traktować kogoś takiego jako poganina i celnika, może nas szokować, ale oznacza ono w gruncie rzeczy postawę prawdy wobec takiego człowieka, a nie jego potępienie, bo należy konsekwentnie i do końca respektować jego suwerenną decyzję. Nikt gwałtem go nie przywróci do Boga i do wspólnoty, ale jako wspólnota wiary, jako Kościół, nie można się zachowywać tak, jakby nic złego się nie wydarzyło. Postawa prawdy wobec takiego człowieka jest w gruncie rzeczy aktem miłości, bo prawdziwa miłość oznacza danie mu szansy, a danie mu szansy nawrócenia na przyszłość to świadectwo prawdy, że jego życie nie jest w porządku, że żeby się uratować, musi zmienić życie, a do tego konieczne jest świadectwo prawdy, a nie mówienie, że wszystko jest w porządku i przymykanie oczu dla świętego, w cudzysłowie, spokoju. Świadectwo prawdy wobec takiego człowieka ze strony wspólnoty jest bowiem dla niego programem i otwartą drogą przyszłego nawrócenia. Jeśli zobaczy, że jest jak poganin albo celnik, czyli ktoś, kto nie liczy się z Bogiem i ktoś, kto zdradził, ma jednak możliwość powrotu do wspólnoty wiary, do wspólnoty ludu Boga, jeśli wobec niego będzie się zachowywać w prawdzie na temat jego życia, a nie udawać, że nic nie musi zmieniać i że wszystko jest w porządku. Według politycznej poprawności współczesnego czasu na przykład. I dalej Jezus uczy swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii o pełnomocnictwie zbawiania ludzi. To pełnomocnictwo Jezus daje swoim uczniom, składa w ich ręce, a wie przecież, jak słabymi są ludźmi, jak chwiejnymi, już od początku, jak często go zawiedli i będą zawodzić, a jednak Bóg ma wielkie zaufanie do tych, którzy w Niego wierzą, że daje im pełnomocnictwo w swoim dziele zbawiania ludzi. Powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Bóg ma wielkie zaufanie do ludzi, którzy w Niego wierzą, że będą działać i postępować w Jego duchu, w duchu Jego Słowa i Jego Ewangelii. Daje im pełnomocnictwo w dziele zbawiania ludzi i respektuje ich działania w tym względzie także w niebie, czyli tam, gdzie nie ma już przemijania. Przemijalności mają pełnomocnictwo a sięga to aż nieprzemijalności, aż Bożego świata na zawsze. To niezwykłe. Niezwykłe zaufanie Boga do ludzi, Chrystusa do Jego uczniów. I dalej naucza Jezus swoich uczniów o mocy i skuteczności modlitwy i o jej wadze. Modlitwy wspólnej, jako wspólnoty wiary. Zaprawdę dalej powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. To słowo o mocy i skuteczności modlitwy jest ramą dzisiejszej Ewangelii wobec słowa o ratowaniu grzesznika, bo we wcześniejszych słowach Jezusa tej Ewangelii pojawiali się na drugim etapie ratowania dwaj lub trzej, a tutaj gdzie dwóch z was na ziemi zgodnie prosić będzie, to obramowanie dzisiejszej Ewangelii. O wspólnocie ratowania grzesznika i o wspólnocie modlitwy wstawienniczej najczęściej do Boga. Znowu jest tu mowa o dwóch albo trzech, jak w poprzedzającym fragmencie Ewangelii. Moc i skuteczność uczniów w zbawiennym zmienianiu biegu historii wynika stąd, jak mówi Jezus, że jest wśród nich, gdy wspólnie się modlą. Gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich, mówi Jezus. Jezus daje im swoją moc i swoją skuteczność w ich modleniu przez to, że jest solidarnie obecny, przenikł wówczas wśród nich i z nimi. Jeśli naprawdę w to wierzą, stają się bardzo skuteczni. Często trudno nam przychodzi rozmawiać po ludzku człowiekiem, który popełnił zło. Przeważnie nie staramy się poznać historii takiego człowieka. Szkoda nam na to czasu. Nie staramy się poznać jego historii, aby zrozumieć, co pchnęło go do takiego czynu. Zbyt często unikamy takich rozmów, bo nie są one przyjemne i nie mamy na nie czasu. Koncentrujemy się najczęściej na tym, co najbardziej konieczne w sytuacji zła drugiego człowieka, a brakuje nam czasu na komunikację z nim. I to sprawia, że nie otwiera się przed nami szansa zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. Nauczanie Jezusa na temat sposobu ratowania grzesznika pokazuje, jak trzeba mieć czas dla niego. Czas pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego etapu. Jakiego sposobu postępowania oczekuje i domaga się od nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Jego sposób postępowania w podobnych przypadkach jest, jak słyszeliśmy, bardzo ludzki, współczujący, ukierunkowany na dobro grzesznika, na dobro człowieka. Celem nie jest publiczne demaskowanie, czy wręcz upokorzenie złoczyńcy, ale celem jest jego zbawienie, ratowanie. Przebaczenie wymaga współodczuwania, osobistego zaangażowania, kreatywności w osiąganiu dobra tego konkretnego człowieka. Jednym słowem, zbawienie, przebaczenie wymaga prawdziwej miłości. Te, kto nie jest do tego zdolny, do kochania ludzi, ta nie może rozpoznać, jak ważnym człowiekiem może być dla Boga w jego dziele zbawiania ludzi, jak ważnym człowiekiem może być dla innych podobnych życiowych sytuacjach, szczególnie dla grzeszników, ale także dla całego Kościoła, jako świadek Boga i Jego woli. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uświadamia swoim uczniom, wówczas i nam dziś, naszą wielką szansę we wzajemnym wychodzeniu ku sobie, w usiłowaniu zrozumienia siebie nawzajem i przebaczania. Jezus mówi następnie w dzisiejszej Ewangelii o wspólnej modlitwie dwóch chrześcijan. Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. To słowo Jezusa zachowuje swoją ważność, gdy obaj modlą się zgodnie z nauczaniem i z duchem Jezusa. Jezus uzasadnia swoją obietnicę skuteczności takiej modlitwy swoją solidarną obecnością. gdzie dwóch albo trzech zebranych w moje imię, tam jestem pośród nich. Ta obecność Boga jest dla chrześcijan w Jezusie widoczna i doświadczalna. W Bogu człowieku Bóg przybrał sobie w Jezusie ludzkie imię. Jehoszua, albo w skróconej formie Jeszua. Bóg jest zbawieniem, Bóg ratuje. Wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie, którzy zostali ochrzczeni w to imię, w imię Jezusa, którzy w Jego imię modlą się razem, zwracają się razem do Boga z wiarą, czy też dzielą się swoimi doświadczeniami wiary, tam Jezus jest z nimi. W ten sposób za każdym razem spełnia się obietnica, którą dał uczniom, odchodząc z tego świata do Ojca, kiedy powiedział: oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest z nami, kiedy się modlimy w Jego imię i w Jego duchu, kiedy podobnie jak On mamy czas dla ratowania ludzi, nawet jeśli trzeba robić to w różnych etapach, które trwają. Dlaczego jest to tak ważne, żeby gromadziła się wspólnota, aby doświadczyć obecności Jezusa? Dlaczego nie wystarczy, jak mówią nieraz dzisiaj, abyśmy jedynie sami, w zamkniętych pokojach, w naturze, wśród stworzonej natury, modlili się samotnie, czytali Nowy Testament samotnie, tworzyli sobie na tej podstawie swój własny, osobisty obraz Jezusa. I tak wierzyli, bez Kościoła, bez wspólnoty. A tymczasem Bóg przemówił do ludzi przez Jezusa. I to mówienie nie dokonało się jedynie przez wypowiadane słowa, lecz przede wszystkim przez osobę Jezusa. On był cały żywym Słowem Boga. Bóg mówił przez całą Jego osobę, przez Jego ludzkie promieniowanie na ludzi, przez Jego gesty i czyny. I aby doświadczyć Jezusa, ludzie musieli nawiązać osobistą więź z Nim, z całą Jego osobą. Ponieważ tak właśnie działa Bóg i tak się objawiał przez Jezusa, cały czas się objawia, aż dotąd nie wystarcza jedynie samotna lektura drukowanych tekstów o Jezusie, czyli Ewangelii, albo nauczania o Jezusie w pozostałych pismach Nowego Testamentu. Nie wystarcza samotne czytanie drukowanych tekstów, aby spotkać Jezusa żywego i obecnego, bo tę żywą i obecną w Jezusie historia obiecuje, gdy się gromadzi Jego wspólnota. Jezus, który już więcej nie przebywa fizycznie na tej ziemi, potrzebuje ludzi, przez których się objawia jako żywy i działający. Potrzebuje ludzi, którzy Jego sposób życia i postępowania, Jego dobroć, Jego życzliwość dla ludzi dzięki Jego łasce uobecniają w każdym miejscu tego świata i w każdej epoce Jego historii. Chrześcijanie mają w tym świecie nieustanne i nieustające zadanie według nauczania Jezusa stawania się żywymi Ewangeliami, bo wtedy Jezus jest żywy i objawia się jako żywy i działający. Chrześcijanie mają w tym świecie nieustanne i nieustające zadanie stawania się dobrymi Bożymi wiadomościami dla wszystkich ludzi, wiadomościami, które są czytane w ludziach i przez nich, i dzięki którym to wiadomościom, tym żywym też, przede wszystkim, dochodzi się do wiary w Jezusa, bo wtedy On się objawia jako żywy i działający. Musimy nieustannie się uczyć, słuchać, co Bóg do nas mówi przez innych ludzi, co Jezus Chrystus do nas mówi przez innych ludzi, przez takich, którzy w Jego imię się gromadzą, w Jego imię dzielą się, nie tylko Jego słowami, ale przede wszystkim całym swoim Jezusowym życiem.